Gość Radia Mors.
Cześć, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w audycji Gość Radia Mors. Witamy znowu Waldemara Borzystowskiego.
Witam wszystkich.
I znowu będziemy rozmawiali o Gdańsku. Po tym, jak rozmawialiśmy o tramwajach, teraz zupełnie na przeniesienie się do innego tematu.
W
świat poezji i w ogóle inny czas, bo początek, pierwsza połowa
romantyzm
XIX wieku. Skąd zainteresowanie twoje poetą, o którym, prawdę mówiąc, pierwszy raz od ciebie usłyszałem, Eichendorff?
To jest zainteresowanie w zasadzie Gdańskiem XIX wieku. Dlaczego Gdańskiem XIX? Ponieważ bardzo mało właściwie na ten temat wiemy. W tej chwili ukazało się szereg tekstów źródłowych, jakby wyjaśniających, opisujących to miejsce, ale w zasadzie do niedawna jeszcze ten okres historii Gdańska, powiedzmy między trzecim rozbiorem a okresem odzyskania niepodległości, w zasadzie jest, czyli początkiem XX wieku, jest stosunkowo mało znany. To jest okres tego Gdańska niemieckiego, byśmy powiedzieli, tak mówiąc bez ogródek, to znaczy Gdańska, które już znajduje się w państwie pruskim i Gdańska, które zaczyna się w tym państwie pruskim czuć dobrze. Dlaczego przy okazji o Eichendorffie? Ponieważ Eichendorff w zasadzie jest urzędnikiem pruskim. On trafia do Gdańska nie jako poeta, ale jako urzędnik pruski. Pochodzi z Śląska, z rodziny, co ciekawe, katolickiej. To nie jest, to w jakimś stopniu naznaczyło też jego życie, dlatego że trafił do Gdańska jako urzędnik pruski, mający się zajmować kościołem katolickim i szkołami katolickimi tutaj. Był tutaj w Gdańsku od 1821 do 1824 i później jeszcze w okresie 1843 do 1847 roku, z tym, że wtedy wyjeżdżał jeszcze do Wiednia. Kim jest w zasadzie Eichendorff? Bo to tak jak też dla większości, myślę, Polaków, to jest raczej osoba nieznana. Jest to jeden z najwybitniejszych poetów niemieckich doby romantyzmu. Oczywiście to nie jest ta klasa, co może Goethe czy Schiller, ale jest to poeta w dalszym ciągu znany z pewnego powodu. Mianowicie ta jego poezja w dalszym ciągu żyje, ponieważ żyje w muzyce, dzięki muzyce. On miał szczęście do tego, żeby jego wiersze brali sobie za tekst piosenek, pieśni, czy to Schumann, czy to Mendelssohn, czy to Brahms. I czasami nawet, kiedy gdzieś tam się je odtwarza, czy słucha w Niemczech na przykład, kiedy ludzie je śpiewają, albo ten, to na pewno nie wiedzą być może nawet niektórzy, że to są właśnie teksty wierszy Eichendorffa. Dzięki temu on jest w dalszym ciągu popularny, no na tyle, na ile. W swoich czasach miał troszeczkę takiego pecha. To jest, on napisał taką zabawne opisanie swojego życia. Ja między innymi coś takiego napisał, że kiedy miał się urodzić, to w zasadzie wszyscy byli przygotowani na ten fakt, ale niestety pośpieszyli się, w związku z tym jego mama w czasie tego porodu zemdlała, on urodził się o te kilka chwil za późno, w związku z tym szczęście mijało go zawsze o włos. I to szczęście, które miało go włos, to było szczęście związane z tym, że na przykład kiedy trafił na uniwersytet w Halle, to za chwilę go zamknęli. Kiedy chciał być kawalerzystą, to nie stać go było na konia, w końcu trafił do piechoty. Trafił, a chciał uczestniczyć bardzo w tym okresie napoleońskim, w tym zrywie niemieckim przeciwko Napoleonowi. Trafił na pola bitwy pod Waterloo, kiedy już się bitwa skończyła. I takie różne jakby anegdoty z tym są związane. Najśmieszniejsze wydaje mi się tak związana z jego pobytem już w starszym wieku. On miał po prostu taką etykietę przylepioną mu ostatniego romantyka. W związku z tym, kiedy w Niemczech ukazał się w 1846 roku leksykon poetów, to już napisano, że on nie żyje. W związku z tym kiedyś Otto von Bismarck, kiedy znalazł się w Berlinie, dowiedział się, że Eichendorff mieszka w sąsiednim budynku, zapytał się z takim bardzo dużym zdziwieniem, a więc on jeszcze żyje? Wszyscy byli przekonani, że on już odszedł razem z tym pokoleniem właśnie Goethego i Schumana. A poza tym, jak na poetę romantycznego, naprawdę wiódł bardzo mało romantyczne życie. To po pierwsze był urzędnikiem, dzieckiem, długo do 56 roku życia, wtedy przeszedł na emeryturę. Miał jedną żonę, żadnych miłostek, otoczony gromadką dzieci, wnuków, także powiedzmy, Jud takie życie raczej wycofane, nie dostarczał jakichś emocji biografom, o tak bym to powiedział.
Czym on się wyróżnił w historii Gdańska? Bo mówię, że pojawił się taki urzędnik, więc pewnie miał jakiś wpływ na to, jak się Gdańsk rozwijał.
Niekoniecznie. To znaczy on tutaj pisał i to jest jakby istotny element tej jego życia. Gdańsk był istotnym miejscem dla niego, ponieważ on w zasadzie, my sobie tak jakby do końca nie zdajemy sprawy z tego, czym był etos urzędnika pruskiego, czy urzędnika wówczas. Znaczy, kiedy kończyło się studia, w tym wypadku prawo, on skończył prawo w Wiedniu razem ze swoim bratem. Brat wybrał karierę w służbie austriackiej, Eichendorf w pruskiej. Później jeszcze 8 lat, w zasadzie od 1812 do 20, on terminował. I to terminowanie w znacznym stopniu polegało na tym, że właściwie młody mężczyzna, na ogół z pochodzenia arystokrata, szlachcic, utrzymywał się z jakiegoś tam swojego mająteczku, biorąc naprawdę niewielkie pieniądze od państwa. I przez 8 lat Eichendorf w zasadzie był, można powiedzieć, wolontariuszem w służbie państwowej. Kiedy trafił do Gdańska, to była, można powiedzieć, pierwsza jego poważna posada i pierwsze pieniądze. W związku z tym Gdańsk był dla niego miejscem szczęśliwym. No tutaj urodziły się jego dzieci, niestety jedno zmarło, Agnes. Tutaj napisał Życia Nicponia, tak rozszerzone opowiadanie, które jest uważane za jego najwybitniejsze dokonanie. Wojnę Filistrów, parę innych rzeczy. Było to miejsce dla niego, powiedzmy, szczęśliwe. Tutaj rzeczywiście, no i tutaj jakby jeszcze jeden element jego biografii dość istotny, a nieco zapomniany, to znaczy jego przełożony, z którym do końca się nie zgadzał, ponieważ Heinrich Schön był protestantem i w zasadzie tak patrzył na kościół katolicki i katolików zawsze dość podejrzanie, jako element obcy w państwie pruskim, ale do Eichendorfa miał zaufanie. W ogóle to jest jakby, mówię tu już, wspomniałem trochę o tym etosie urzędnika pruskiego. Dzisiaj urzędnik państwowy to nam się wydaje, że jest, powinien być przede wszystkim jakby osobą posłuszną, dobrze wykwalifikowaną i tak dalej. W tym państwie pruskim było troszeczkę takie pojęcie, przynajmniej Schön tak uważał, że urzędnik pruski musi być osobą kreatywną. Musi być osobą nie tylko obdarzoną pewnymi cechami osobowości, ale również ciekawą. W związku z tym dla niego poeta na funkcji urzędniczej wcale nie był przeszkadzający. Wręcz przeciwnie. Jemu powierzył w którymś momencie takie zadanie uczestniczenia, właściwie kreowania, można powiedzieć bycia rzecznikiem odbudowy zamku w Malborku. To przedsięwzięcie było przedsięwzięciem rzeczywiście ogromnym, bo zamek w Malborku popadał w ruinę i jak już tam się pojawiają turyści na przykład z Polski, czy to Ursyn Niemcewicz, czy to Kraszewski, to oni piszą, że to jest po prostu ruina, malownicza ruina. I w zasadzie to trwało długo, długo, długo. Dopiero na początku wieku XIX w prasie niemieckiej nagle pojawiły się takie apele, że cóż to się dzieje, zamek ginie. Oczywiście zamek czy etos rycerzy zakonu krzyżackiego to dla nas to byłoby oczywiście z pewnością dla części przynajmniej tak oburzające, no, ale w Prusach czy w Niemczech było to przedstawiane jako misja cywilizacyjna. W związku z tym ten obiekt rozsypujący się był nie do zaakceptowania, włączył się w to Dom Królewski i właściwie od 1820 do 1945 na dobrą sprawę jakieś tam zawsze te akcje rekonstrukcyjne, renowacyjne, odbudowujące Zamku Malborskiego były prowadzone. Eichendorf był tutaj jakby ważnym tego elementem. Jeszcze tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o Eichendorfa, to też jakby wracając do twojego pierwszego pytania, zawsze takie pytanie związane z tym, co tworzy miasto. Pamiętam kiedyś jeszcze z zajęcia z historii starożytnej i opowieść o Ateńczykach, którzy w którymś momencie przelęknieni zagrożeniem perskim, daleka dywagacja, no ale jakby nie znajduję w tej chwili innego sposobu, żeby opowiedzieć tą historię, zastanawiali się, czy nie przenieść się w inne miejsce. Do Italii. I zastanawiali się, żeby wszyscy razem wsiąść na okręty i odpłynąć, pozostawiwszy te wszystkie budynki samym sobie. No i mieli w tym innym miejscu założyć oczywiście Ateny. I teraz pytanie jest zawsze takie, co tworzy miasto? Czy tworzą je mury? Do tego jesteśmy na ogół przyzwyczajeni. Przecież wędrujemy turystycznie w rozmaite miejsca, żeby zobaczyć zabytki, zobaczyć miejsca charakterystyczne dla tego miejsca. Czym jego mieszkańcy? Ja myślę, że tutaj jest odpowiedź jest jakby jedno i drugie. To znaczy musimy zaakceptować ten fakt, że ta struktura ludnościowa w danym miejscu, ona się ciągle zmienia. I to nie jest tak, że kiedy mówimy o Gdańsku w średniowieczu, Gdańsku w epoce nowożytnej, Gdańsku w XIX wieku, to wciąż będziemy mówili o tych samych mieszkańcach. To naprawdę tak po prostu nie jest. Te miasta, tak jak Eisendorf przyjeżdża do Gdańska, to jest miasto 50-tysięczne. I jakbyśmy prześledzili demograficznie, ile tych mieszkańców w Gdańsku było, to okaże się i będziemy pewnie zaskoczeni, że te miasta przez długi czas w zasadzie ludnościowo się mało rozwijały. No, wchłaniały ludność z zewnątrz, ale kiedy wystarczyło w mieście, pojawiła się zaraza, tak jak w Gdańsku na początku XVIII wieku, to nagle 1/3, albo nawet niektórzy twierdzą, że więcej ludności ginęła. Później zasysano nowych tych obywateli z zewnątrz, z różnych miejsc. W wypadku XIX wieku, początku XIX wieku, to zassanie tej ludności nastąpiło głównie z Niemiec. Ponieważ w Gdańsku był garnizon duży i ponieważ tutaj byli urzędnicy potrzebni. I Gdańsk w zasadzie na początku XIX jest troszeczkę miastem garnizonowym, troszeczkę prowincjonalnym. Jeszcze nie ma tutaj słynnego burmistrza Wintera, który Gdańsk zrewolucjonizuje w jakiś sposób przemysłowo i nie tylko urbanistycznie, komunalnie i w ogóle to się będzie miało miejsce pod koniec XIX wieku. Więc Eisendorf w takim miejscu się znajduje.
Czy coś po nim zostało w Gdańsku?
I właśnie to jest jakby taka ciekawostka i też jakby pewien powód, dla którego tutaj myślę rozmawiamy. Tak, Gdańsk, no oczywiście jak większość z Państwa wie, był miastem straszliwie zrujnowanym podczas wojny, w ostatnich dniach wojny. W zasadzie można powiedzieć, że spalony większość jego budynków. Poza tym, no w jakim stopniu odarty z tej całej historycznej pozłoty, no bo wiadomo, że trzeba było to odbudowywać, wiadomo, że trzeba było to odnawiać, odszukiwać i tak dalej, różne zbiory i tych miejsc historycznie ściśle związanych, zachowanych jest stosunkowo mało. Nawet jeżeli chodzi o te tablice, które często się umieszcza na murach, to czasami już jest to takie troszeczkę symboliczne, bo wiadomo, że ten dom jest budynkiem odbudowanym tam w latach, dajmy na to, 50. Eisendorf pod tym względem ma szczęście, ponieważ budynki, w których on mieszkał w Gdańsku, oczywiście też już się nie zachowały, to też są adresy, ale już to nie są te same budynki. On mieszkał w tym momencie na Długiej, mieszkał na Długim Targu, mieszkał na ulicy Chlebnickiej. Tutaj łatwiej byłoby zlokalizować to miejsce, ponieważ on mieszkał na zapleczu dworu Artusa. Ja opisuję w tym momencie, że tam patrzę na dwór Artusa, to podwórko i tak dalej. Jest tam bardzo piękny wiersz, nazywa się W Gdańsku. On zresztą też posłużył jakby za kanwę do utworu muzycznego. Ale pozostało po nim miejsce, które zachowane jest absolutnie. Jest to mały dworek przy ulicy Srebrniki bodajże 1. To jest przy wejściu na szpital, do szpitala niegdyś psychiatrycznego, obecnie w pobliżu cmentarza Srebrzysko. Jest to dworek, który no niestety ma pewnego pecha, bo po likwidacji szpitala psychiatrycznego on trafił, zdaje się, do Urzędu Marszałkowskiego pod zarząd Urzędu Marszałkowskiego. Był wystawiony na sprzedaż i właściwie, no ja przynajmniej tam chodzę kilka razy do roku, bo mam to, tam moi najbliżsi na tym cmentarzu spoczywają, jak większość ludzi przychodzę składać tam kwiaty, chociażby w listopadzie. W związku z tym zaglądam zawsze do tego dworku, czy coś tam się dzieje. No niestety nic się nie dzieje. Wiem, że w latach chyba 2012-2014 tam doszło do zalania całego tego budynku. W związku z tym on tam ledwo się trzymał. I ostatnio znajomy, który tak jakby turystycznie wędruje po okolicach Gdańska, no też napisał taki dość przejmujący artykuł u siebie. W związku z tym pomyślałem, że też warto o tym powiedzieć tutaj, ponieważ jest to w zasadzie zabytek unikalny. Mały dworek XIX-wieczny w dzielnicy Wrzeszcz. Idealne miejsce dla spotkań literackich, muzycznych. Wydaje mi się, że obecność w pobliżu cmentarza idealnie wpasowywałaby się w szereg imprez związanych z epoką romantyczną. W końcu romantyzm bardzo często gdzieś tam sytuował się w takich klimatach mrocznych i związanych właśnie z taką atmosferą grozy. Więc tutaj by to było miejsce rzeczywiście unikalne. Unikalne również z tego względu, że Esiendorf jest postacią łączącą w pewnym stopniu Polaków i Niemców. Ja mówię tutaj w pewnym stopniu, ponieważ Esiendorf był dzieckiem swoich czasów. On był urzędnikiem pruskim. Był przekonany, że rzeczywiście urzędnik pruski tutaj na tych ziemiach, misja cywilizacyjna polegała jego na tym, żeby w jakiś stopniu przekonać ludność miejscową, w tym również katolików, on sam był katolikiem, dlatego że państwo pruskie jest tym państwem nowoczesnym, gwarantującym wszelkie swobody, rozwój i tak dalej. Ale z drugiej strony poprzez swoją sztukę jako artysta, czyli osoba, która już nie związana jest z tym urzędem, ale gdzieś tam wyrasta ponad czas i jego wiersze w dalszym ciągu funkcjonują, jako syn ziemi śląskiej, w związku z tym w Łubowicach jest Łubowica, która leży w granicach państwa polskiego. Gdzieś tam w Raciborzu w dalszym ciągu są ślady jego obecności, stamtąd wywodzi się jego rodzina. No miałby szansę ten dworek stać się takim miejscem spotkania. Myślę, że gdyby tutaj jakby siły swoje połączyły miejscowe władze, konsulat niemiecki, artyści miejscowi, to byłaby szansa, żeby w tym miejscu nie powstało coś przypadkowego, ale właśnie jakieś miejsce promieniujące gdzieś tą pamięcią poprzednich czasów, bo ja mówiłem o tych mieszkańcach, o tym przetasowaniu, o tym, że wciąż się jakby zmienia ta struktura, że wciąż jesteśmy gdzieś w drodze. No ale jednocześnie, Zinger słusznie zauważył, że pamięć jest smakiem życia, więc gdzieś tam wędrując po tym świecie lubimy wiedzieć, że gdzieś tutaj mieszkał ktoś wybitny, że gdzieś patrząc na te krajobrazy dostrzegał jakieś nadzwyczajne piękno, że coś go inspirowało. No ja wędrując często, bo Esiendorf był nazywany, zresztą jest w literaturze niemieckiej piewcą lasu. Romantycy, wiadomo, oni uwielbiali naturę. Nieraz wędrując tymi ścieżkami cmentarza obecnie na Srebrzysku, myślę sobie, że to też jest taki swoisty chichot historii, że te wzgórza, po których on chodził, w tej chwili są cmentarzem w zasadzie. Także akurat idealnie to pasuje do tej romantycznej poezji, która gdzieś tam zawsze tak zatrącała takie ciemne nuty. To tyle, jeżeli chodzi o ten dworek. Ja uważam, że to jest miejsce szczególne i powinno być gdzieś tam w gdańskiej mapie kulturalnej obecne.
Zapraszam teraz na chwilę przerwy, na muzykę i wracam po chwili.
Gość Radia Mors.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Rozmawiamy o XIX-wiecznym poecie, który tworzył m.in. w Gdańsku, Józef von Esiendorf. Mam do ciebie pytanie. To jest niemiecki poeta.
Tak.
My jesteśmy teraz w polskim Gdańsku.
Tak.
Jak się odnosić właśnie do takiej historii Gdańska? Niedawno jeden z kandydatów na prezydenta powiedział, że to, że Gdańsk był kiedyś niemiecki, obraża teraz Polaków.
Myślenie to jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, ponieważ tak jak już wspomnieliśmy, rozmawialiśmy, struktura mieszkańców poszczególnych miejsc się zmienia. No to ma wpływ szereg rzeczy. Znaczy, kiedyś na pewno takim elementem były chociażby choroby, epidemie wielkie, które nagle kasowały 1/3 mieszkańców miasta i powodowały, że do niego napływały masy innych ludzi, skądś gdzieś przybyszy. Migracje związane chociażby z prześladowaniami religijnymi. No, Gdańsku mieliśmy chociażby ogromne kolonie Szkotów, Holendrzy, Menonici żyjący na zapleczu Gdańska. Gdańsk nie był miastem jednorodnym, ale tak jak mówiłem, no, byśmy musieli to prześledzić, jakbyśmy mówili o Gdańsku w każdej z epok, czy to w średniowieczu, czy w epoce nowożytnej, za każdym razem będziemy mówili jakby o innym mieście w jakim stopniu. O innych mieszkańcach, o innej strukturze podległości, innym. Musielibyśmy poczytać sobie to, co ci ludzie pisali o sobie. Musielibyśmy popatrzeć na zabytki, które tworzyli, byśmy mogli zrozumieć ich tożsamość. To, co oni myśleli o sobie i swojej sytuacji. To nie jest proste zadanie, bo właściwie w tym momencie tą historię należałoby na nią popatrzeć nieco szerzej. I nie jest to łatwe, dlatego że w zasadzie zawsze w tą historię miesza się gdzieś tam polityka. No i przez długi czas w zasadzie Gdańsk był takim miejscem, gdzie starano się udowodnić, no po 45 roku to było bardzo istotne, że Gdańsk zawsze był polski, zawsze także w strukturze narodowej tutaj Polacy odgrywali ważną rolę. Tak do końca nie było. Nie było tak zawsze. Polacy tutaj byli, stanowili jakąś część mieszkańców miasta, część ich ulegała asymilacji. No na pewno w momencie, o którym tutaj mówimy, czyli w momencie, kiedy Eichendorff przybył do Gdańska, czyli w roku 1821, Gdańsk jest miastem, byśmy mogli powiedzieć, niemieckim. To znaczy tutaj Polaków jest niewielu. Polacy mieszkają poza w zasadzie miastem. Jaki jest procent ich? Trudno nawet powiedzieć do końca. Wiemy, że w przedwojennym Gdańsku, to w zależności od tego, jakbyśmy to liczyli, było to gdzieś około 6%. Czy to dużo, czy to mało? Biorąc pod uwagę okoliczności rozmaite, to wydaje mi się, że to jest jakby taki procent, który odpowiadał sytuacji historycznej, ewolucji jakby, która miała miejsce. No tyle widocznie tych Polaków tutaj no, znajdowało swoje miejsce. Na pewno, jeżeli chodzi o sprawy związane z językiem, no to językiem dominującym w Gdańsku, a już zwłaszcza w XIX wieku, jest język niemiecki. I gdybyśmy popatrzyli na ten Gdańsk, ten prowincjonalny w gruncie rzeczy Gdańsk, bo Gdańsk w tym XIX wieku, on traci swoją rangę. Nie ma wątpliwości, że to nie jest to wielkie emporium handlowe związane z Złotym Wiekiem handlu zbożowego. Ale czy to istniałoby w nieskończoność? Przecież nie istniałoby w nieskończoność. W tym momencie gospodarka, tak jak gospodarka pańszczyźniana się przeżyła, tak samo ten handel zbożem odszedł gdzieś tam w niepamięć. Gdańsk musiałby znaleźć sobie zupełnie inne miejsce. To był los innych miast niemieckich również. Jakbyśmy popatrzyli na strukturę Gdańska i na jego na przykład instytucje kulturalne związane z XIX wiekiem, to one są bardzo podobne do innych miast niemieckich. To są, Eichendorff tutaj jest, gdzieś tam publikuje swoje teksty, są podobne gazety, podobne czasopisma. Wówczas ludzie pasjonowali się takimi rzeczami jak opowieści historyczne, jak jakieś opowieści z podróży. No, nagle powstają pierwsze przecież bedekery niedługo, w związku z tym te opowieści z podróży są niezwykle istotne. Chcemy poznawać miejsca, własną ojczyznę, jakieś pamiątki. Ludzie lubią wiersze, lubią śpiewać. Spotykają się w towarzystwach śpiewaczych. Eichendorff też w takich towarzystwach śpiewaczych uczestniczy. Są studenckie zrzeszenia, tam jest garnizon, w związku z tym, jeżeli jest garnizon, to są bale garnizonowe, etc., etc. To jest po prostu typowe miasto niemieckie, jakbyśmy mogli powiedzieć, w którym król pruski jest witany oczywiście z entuzjazmem, kiedy on przybywa w latach 40. wcześniej jako jeszcze książę, mówimy o Fryderyku Wilhelmie IV, on przybywa w roku 1822, żeby odsłonić wielki refektarz w Zamku Malborskim, no to już jest w zasadzie witany z entuzjazmem, no po prostu. To już gdańszczanie doceniają fakt funkcjonowania w nowoczesnym, dobrze funkcjonującym państwie. To jest dla nich jakby istotne.
Czy my możemy sobie przyswoić jakoś twórczość Eichendorffa po to, żebyśmy mogli uznać, że to jest część naszej kultury?
Wydaje mi się, że tak, że na jakimś poziomie oczywiście, znaczy tutaj działają, jest oczywiście, są przykłady. Życie Nicponia zostało przełożone przez pana Lama. Jest marmurowy posąg, są jego opowieści, jest tom jego wierszy. Tak, jak najbardziej. Z pewnością osoby zainteresowane muzyką będą miały tutaj jakby większą satysfakcję, bo rzeczywiście pieśni Schumana czy Mendelssohna, no tutaj są znakomitym jakby takim nieprzemijającym wkładem wspólnym muzyka i twórcy literatury, czyli poety w taki kulturalne dziedzictwo, które będzie zawsze jakby funkcjonowało. Jeżeli chodzi o generalnie język romantyzmu, no to już jest pytanie jakby o to, czy pewne epoki są w danym momencie mniej lub bardziej popularne. Mi się zdaje, że poezja romantyczna jest generalnie już troszeczkę dzisiejszym, może czasom mniej dobrze widziana, dlatego, bo staliśmy się pragmatyczni, może mniej skłonni do takich wzruszeń emocjonalnych. Ale być może za chwilę się to zmieni i znowu okaże się, że będziemy czytać z ogromnymi emocjami tych twórców.
Czy ty czytałeś jego...
Eichendorfa?
Tak.
Tak, czytałem i no, to jest przykład zaraźliwy. Dlatego, że czytając Eichendorfa, oczywiście jest poeci romantyczni i twórcy romantyczni używają bardzo dużo przymiotników i tak zawsze wszystko jest w sferze ducha, się gdzieś obraca, kiedy, pamiętam, jest taki tekst duży, zresztą bardzo piękny, poświęcony figurze Matki Boskiej, jeszcze nie zrekonstruowanej w Malborku. Ona tak się wyłaniała jakby z Zamku Wysokiego i Eichendorf ją pięknie bardzo opisuje. No ale jednocześnie on to pisuje w tekście, który w zasadzie ma ambicje przedstawienia, to jest właśnie tekst, który się nazywa Opisanie odbudowy zamku w Malborku, więc to jest tekst troszeczkę tak z pogranicza niby miałby być nauki. W związku z tym to no, dzisiaj już tak nikt nie pisze. Zauważyłem jednak, że czytając tego bardzo dużo, w którymś momencie samemu się zaczyna w podobny sposób myśleć i to jest dość zabawne.
Czy w jego twórczości można znaleźć jakieś opisy XIX-wiecznego Gdańska?
Poszczególne jakby elementy, tak. To znaczy on opisuje na przykład, opisuje ogrody oliwskie. Ogrody oliwskie, które do dzisiaj nas zachwycają, jest taki wiersz Książę Rokoko, który ewidentnie został napisany na pewno na podstawie jakby doświadczeń związanych z pobytem w ogrodzie, ponieważ on odwiedzał tam ostatniego biskupa i opata oliwskiego, pochodzącego z rodziny Hohenzollernów. On tam rezydował do roku 1836, później już nie był powoływany. W związku z tym Eichendorf znał park w Oliwie. Jest kilka wierszy dotyczących młynów. I tutaj zawsze o tym, bo jego wiersze dotyczące młynów są bardzo piękne. W związku z tych młynów, które chcą się do tego powinowactwa z wierszami Eichendorfa o młynach jest sporo, ale jednym z nich jest kuźnia wodna oczywiście oliwska. On wspomina między innymi również figurę świętego Jerzego. Ma kilka wierszy dotyczących samego Malborka. No i jest wiersz, o którym tu wspominałem, on miał pierwotnie nazywać się Noc, ale w końcu zmienił Eichendorf jego tytuł i to jest wiersz w Gdańsku. To jest piękny właściwie wiersz opowiadający o uśpionym mieście. Jego jakby jak się czyta ten wiersz, w zasadzie do niego też jest piękna muzyka również, to właściwie jest to opowieść w kilku sferach jakby się porusza jego twórca. Z jednej strony jest to opowieść o po prostu pięknie miasta, z drugiej strony jest to w pewnym stopniu opowieść o pięknie już, które troszeczkę minęło, czyli jest jakby to pewną rodzajem historii. Jest także opowieścią o człowieku pośród nocy, który szuka kontaktu, dla Eichendorfa to było istotne, z siłą jakąś wyższą. Eichendorf był człowiekiem religijnym. Ja miałem w ogóle przekonanie takie, że to jest ciekawy wątek, jeżeli chodzi o tą odbudowę zamku w Malborku, bo jego bezpośredni zwierzchnik, wspomniany tutaj już Heinrich Schön, miał takie przekonanie, że odbudowując ten zamek łączy, konsoliduje naród. Naród oczywiście w znaczeniu Niemcy. Dla Eichendorfa było to troszeczkę inne zadanie. On jako artysta widział tutaj taką dużą rolę ducha. I on tego ducha dostrzegał w kościele katolickim. On miał takie przekonanie, że chrześcijaństwo, przekonanie, proszę zwrócić uwagę, w XIX wieku, w latach dwudziestych, już wówczas wyrażano takie przekonanie, że chrześcijaństwo umiera i ginie i już jakby absolutnie należy je pogrzebać. Eichendorf uważał, że chrześcijaństwo w dalszym ciągu posiada pewien etos, być może ukryty, być może zapomniany, ale odbudowując ten zamek, on miał takie przekonanie, że ta siła ducha gdzieś tam tego pierwotnego chrześcijaństwa, który łączył z Europą, łączył z etosem europejskości cywilizacyjnej, jakiejś właśnie takiej misji chrześcijańskiej, bo nawet w którymś momencie coś takiego stwierdził, że no być może krzyżacy przeminęli, ale jednak tą ducha chrześcijaństwa przenieśli na północ i on tutaj pozostanie. No taki po prostu był. To było szczere, to było z jego strony jak najbardziej uczciwe, zwłaszcza, że tak naprawdę jego katolicyzmu troszeczkę w tej karierze urzędniczej przeszkadzał. W państwie pruskim ci katolicy nie do końca byli dobrze widziani wszędzie. No oni funkcjonowali, nikt im tam krzywdy absolutnie żadnej nie robił, ansów, ale generalnie pamiętam, że w takim liście polecającym, kiedy polecano jego to na urząd właśnie w Gdańsku, to ten, który go polecał, minister, napisał, że Eichendorf jest, chociaż jest katolikiem, to jednak ma poglądy bardzo takie trzeźwe i potrafi jakby się wyłączyć z tej takiej jakby tego, co ogólnie rozumie się pod pojęciem takiej właśnie zaściankowości, trochę takiej kołtunerii katolickiej. W opinii tego ministra tak to troszeczkę było. No a poza tym było też to związane z tym, że gdzieś, to zwłaszcza w okresie bismarckowskim, późniejszym już wynikło, że było takie przekonanie, zwłaszcza w Prusach, czy w Niemczech, że katolik to jest ta osoba, która posiada to centrum decyzyjne poza państwem pruskim.
O Eichendorfie będziemy mogli przeczytać w najbliższym numerze 30 dni, tak?
Nie. O Eichendorfie mieliśmy okazję przeczytać. Będziemy mieli okazję przeczytać o Eichendorfie to jest czasopismo uniwersyteckie, Argumenta Historica. I tam w zasadzie będzie mój tekst dotyczący właśnie roli Eichendorfa, jeżeli chodzi o odbudowę zamku w Malborku w tym początkowym okresie, a przy okazji też przypomnienie jego pobytu w Gdańsku, bo wydaje mi się, że o tym nigdy dość. Zwłaszcza, że jest szereg inicjatyw, które wydaje mi się są w tym względzie dość ciekawe i szlachetne. Ja już wspomniałem o tym przy okazji, jak żeśmy rozmawiali o tramwajach, o tych nadawaniu imion tramwajom gdańskim. No ja zauważam, że ludzie, którzy gdzieś tam czasami na te tramwaje spojrzą, zastanawiają się, kim on był, dlaczego tam jest ten człowiek na tramwaju.
O co
chodzi? Co to za jeżdżący pomnik? W związku z tym wydaje mi się, że przywoływanie tych postaci, ja chciałbym, żebyśmy kiedyś jeszcze porozmawiali o innej postaci ciekawej, o Johannesie Trojanie. To jest w zasadzie podobny twórca, chociaż no, byśmy powiedzieli, że bardziej zapomniany, Eichendorf pozostał. W podręcznikach literatury niemieckiej Eichendorf funkcjonuje. Trojan jest pisarzem, byśmy mogli powiedzieć, tak brzydko, on by się obraził troszeczkę, ale on miał taką świadomość, że jest pisarzem sezonowym, że jego sława być może przyblednie, no ale Trojan, który gdzieś tam z Gdańskiem był związany pod koniec XIX wieku, zdarzyło mu się 2 miesiące spędzić w twierdzy Wisłoujściu jako więzień, co dla mnie jako dziennikarza i dla ciebie powinno być pewną przestrogą, że dziennikarstwo nie jest do końca zawodem bezpiecznym. Pan Trojan został skazany za obrazę majestatu cesarskiego i trafił do twierdzy Wisłoujścia. Eichendorfowi by się to nie zdarzyło, ponieważ Eichendorf do końca swojej urzędniczej kadencji pracy, właściwie nie wypowiadał się w ogóle na tematy polityczne. Jeżeli jakiekolwiek rzeczy, które byśmy mogli powiązać z polityką u niego znajdziemy, to będą te rzeczy, które już on opublikował w momencie, kiedy przestał być urzędnikiem. To też jest takie charakterystyczne dla tej postaci, bo on tak jakby był taki grzeczny, można powiedzieć. To jest zupełnie nieprawdopodobne właśnie, jeżeli chodzi o tych poetów romantycznych, którzy wizja nasza, poetów romantycznych, naszych poetów romantycznych, czy to gdzieś tam Mickiewicza, czy ten, to zawsze jest, że to taki człowiek, który gdzieś tam wyrusza, a to pewnie jakieś kobiety, a to miłostki, a to coś tam się dzieje. Niekiedy w ogóle takich rzeczy nie ma. Chcielibyśmy być może takie rzeczy przeczytać w ich biografiach, ale w wypadku Jesiendorfa to się tam nie pojawi.
Czyli, jeżeli możesz przypomnieć, gdzie możemy przeczytać więcej dla zainteresowanych o
Jesiendorfie? W najbliższym numerze Argumenta Historica to jest pismo wydawane przez Uniwersytet Gdański.
I tam zainteresowanych odsyłasz. Tak, masz nadzieję, że przyczynisz się, rozumiem, w ten sposób do tego, żeby ten dworek, o którym wspominałem.
W zasadzie, gdyby to się udało, to byłbym szczęśliwy, naprawdę, ponieważ ja... Zresztą wszyscy, którzy się historią Gdańska interesują, wiedzą, jak to miasto straszliwie jest poszarpane. I właściwie takich rzeczy autentycznych jest dosyć niedużo. Zwłaszcza na obrzeżach miasta, one gdzieś tam dogorywają na naszych oczach. I właściwie mam takie przekonanie, że czasami łatwiej nam jest coś odbudować od początku, z nową cegiełką, albo wręcz z jakąś tam okładziną, z nową dachóweczką, jeżeli prawie, że nie blachodachówką, gdzieś tam z nowymi plastikowymi oknami, a tymczasem te stare budynki, te relikty, te rzeczywiście, gdzie możemy dotknąć tej historii, one no, po prostu gdzieś tam giną, w tym momencie się przewracają, wtedy jest wielkie larum nagle, wtedy jest ach, cóż się stało, ach, to stało tak długo, przetrwało tyle wojny, Rosjanie nie spalili, Niemcy nie zniszczyli, Polacy też jakby nic tam nie zrobili, przez tyle lat to trwało i nagle na naszych oczach padło, jak to się mogło stać. No takie rzeczy się dzieją, po prostu jeżeli pewne rzeczy nie zabezpieczymy, to one po prostu znikną. A szkoda, dlatego że w poszczególnych, znaczy wydaje mi się, że nasz apetyt na życie wzrasta, żyjemy coraz dłużej, w związku z tym mamy ochotę realizować się jako ludzie, również w ten sposób, że spotykamy się z innymi ludźmi o podobnych pasjach, coś tam wspólnie robimy. I takie miejsca spotkań niedługo w krajobrazie miejskim okażą się niezwykle istotne. Ja tu zupełnie jakby teraz przeskoczę w inną rzeczywistość. Nie wiem, czy w ogóle można takie rzeczy robić, ale w jakim stopniu zareklamuję pewne miejsce, bo wczoraj byłem we wtorek byłem w miejscu, które się nazywa Stocznia. Miejsce, które jest na obrzeżach miasta, gdzie stoi parę kontenerów, gdzie leci muzyka, gdzie można zjeść jakieś fajne jedzenie, gdzie można przyjrzeć się artystom tworzącym różne rzeczy, gdzie można sobie posiedzieć na hamaku prawie że jak na plaży, popatrzeć na przyjeżdżające obok tramwaje i pociągi. Miejsce, które w zasadzie nie powinno, albo ulica elektryków, miejsce, które w zasadzie nie powinno funkcjonować, bo jest gdzieś odległe, a z drugiej strony funkcjonuje jakby dobrze. I takich miejsc ja bym sobie życzył, żeby w Gdańsku było jak najwięcej. I mi się wydaje, że to się pojawiać zaczyna. To jest coś nowego. Fenomen pewien ulicy Łąkowej. Ja bym sobie życzył, żeby takim miejscem między innymi, bo takich miejsc powinno być dużo, skierowanych do rozmaitych jakby ludzi, grup wiekowych nawet, grup zainteresowań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że Jesiendorf, jego dworek, tak to nazwę, czyli dworek Srebrniki, miałby szansę być takim miejscem. Ja sobie wyobrażam, nie wiem, jakiś wspaniały koncert halloweenowy w tych okolicznościach przyrody. Tam byłoby w pobliżu cmentarza, byłoby to zupełnie nieprawdopodobna atmosfera. Czar takiego spotkania byłby pewnie niezapomniany.
A czy wyobrażasz sobie, żeby kiedyś w Gdańsku powstało muzeum, które by informowało zwiedzających o XIX-wiecznym Gdańsku i o tym kulturze, która wtedy tutaj
tak,
była.
Tak, i mi się wydaje, że już jakby pewne kroki w tym celu, nie chodzi o samo muzeum, ale publikacje, tu chyba pana Masakowskiego, żeby mnie nie przekręcił nazwiska, jest sporo w tej chwili tłumaczeń, jeżeli chodzi o XIX wiek, literatury ówczesnej. To jest, no, to jest zadanie, ja podziwiam tych ludzi, którzy robią te tłumaczenia, bo to jest trudny język i tam szereg odwołań trzeba znaleźć, bo to muszą być przypisy, trzeba to w tym wszystkim dość umiejętnie się poruszać. Po drugie, no, jest działalność pana Lewa na przykład, chociażby, który też jakby stara się uświadomić gdańszczanom dzisiejszym, że ten Gdańsk w XIX wieku to był Gdańsk, który w dalszym ciągu funkcjonował i miał się, no, na ile to było możliwe, w takich trudnych gospodarczo czasach, no mówię, te rynki się pozmieniały zupełnie, to jakby zupełnie jakby inna rzeczywistość, że on był taki, jaki był. No jest pewne rzeczy. Ja tylko się obawiam, że ta chociażby retoryka polityczna czasami, kiedy ona się wkrada, kiedy mówimy, że Gdańsk właśnie zawsze był polski. Ja nie wiem w ogóle nawet, jak to określić, co pod tym nazwać. Bo jeżeli mówimy zawsze polski, to przynależny do Polski, czy Polsce podległy, czy akceptujący polskie zwierzchnictwo, czy posiadający autonomię w ramach Rzeczpospolitej. Myśmy mogli to wszystko nazywać w rozmaity sposób i tu pewnie przydałby się jakiś historyk prawa, który by to gdzieś tam nazwał. Mi się wydaje, że w ogóle jest tak, że ciążymy kulturowo ku tym miejscom, które wydają nam się atrakcyjne. Z całą pewnością Gdańsk przez długi czas był miastem, który też ciążył w kierunku Europy, ale który odczuwając związki silne z Rzeczpospolitą, odczuwał silne związki z Rzeczpospolitą z powodów ekonomicznych i z powodów pewnej, jakby to powiedzieć, jest nam dobrze tam, gdzie jest nam dobrze. Czyli generalnie w momencie, kiedy przestało być dobrze, no to też jakby zmienia się w tym momencie nieco optyka. To znaczy pewnie zostaje jakiś sentyment do dawnej świetności, do dawnych czasów, ale z drugiej strony moja babcia zawsze pochodziła z takiej rodziny węgierskiej, dość zamożnej, szlacheckiej i dziadek z kolei był działaczem polonijnym i dziadek działacz polonijny zwykł opowiadać swojemu wnukowi, czyli mnie, o swoich rozmaitych przewagach przedwojennych, co robił, jakie medale dostał, gdzie był i w ogóle co w czasie wojny robił. Babcia na to miała zawsze jedną odpowiedź, a moja rodzina posiadała duży majątek na Węgrzech. I to jest w zasadzie coś takiego, co było dla babci tym wspomnieniem dawnej świetności. Gdańsk trochę taki XIX wieku, jeżeli byśmy znaleźli te resentymenty dotyczące polskości, to właśnie tego typu. Ach, byliśmy kiedyś miastem, które odgrywało dużą rolę.
Okej, okay, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja również dziękuję za tę rozmowę.
Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać i o Gdańsku porozmawiamy nieraz.
Chętnie.
Przypomnę, że naszym gościem był Waldemar Borzystowski, dziennikarz, który publikuje w 30 dniach oraz doktorant Uniwersytetu Gdańskiego zajmujący się historią Gdańska.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
Gość Radia Morse.